Chwała Panu Bogu. Ja po tej próbce pieśni chóru przyznam się, już nie mogę doczekać się tego popołudniowego spotkania. Chętnie bym przyspieszył zegarek. I bardzo się ucieszyłem, kiedy usłyszałem, że jest ta ewangelizacja. Jeszcze bardziej ucieszyłem się i jest to dla mnie ogromnym przywilejem móc być razem z Wami w ten czas i porannym zgromadzeniu i w tym popołudniowej ewangelizacji. Także wdzięczny jestem Panu Bogu, wdzięczny jestem Wam, bracia i siostry. Chciałbym również przekazać serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia od naszego zboru w Legnicy. Bracia i siostry, pozdrawiali Was. Kiedy rozmyślałem o temacie, o tym, czym podzielić się pośród Was, przez kilka dni tego minionego tygodnia miałem już pewną myśl. Miałem już taki, powiem, szkielet, który zamierzałem później obudować. Miałem wypisane miejsca, miałem wypisane wersety i zacząłem się nad tym głębiej zastanawiać. I kiedy usiadłem do pisania, żeby to wszystko razem zebrać, moje myśli pobiegły w zupełnie innym kierunku. Trochę się przeraziłem, trochę zrobiło mi się smutno, bo tyle przemyśleń, które już miałem, a nagle coś powstaje zupełnie innego. Kiedy dzisiaj słuchałem jeszcze Dawida, to byłem przerażony, że znaczną część tego, co przygotowałem, on powie. Więc zupełnie powiem Wam, bracia i siostry, tego nie rozumiem, ale chcę się poddać właśnie temu Bożemu działaniu. Wy również posłuchajcie, jeśli powtórzą się pewne myśli czy pewne wersety, niech to będzie nam wszystkim ku utrwaleniu. A rozpocząłbym od wersetu, który Dawid wspomniał. Nie czytał go z Biblii, ale zacytował z 10 rozdziału Listu do Rzymian. To jest werset, który chodzi za mną przez ostatnich kilka dni przynajmniej. I prawie codziennie gdzieś on mi się przypomina, gdzieś codziennie do mnie wraca. Tak znany werset, 10 rozdział Listu do Rzymian, werset 17. Mówi nam apostoł Paweł: wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Bracia i siostry, tak bardzo mocno jeszcze raz w swoim życiu zacząłem zastanawiać się i rozmyślać nad tym właśnie, jak budować swoją wiarę. Słowo Boże mówi w taki wyraźny i jednoznaczny sposób, że odnosi się do tematu wiary i podaje, jakie jest źródło wiary człowieka, źródło wiary każdego jednego z nas. Czasem możemy narzekać, że nam brakuje wiary. Czasem zdaje się słyszeć, że ta nasza wiara jest taka mała, że mogłaby być dużo większa. Czasem mamy sami w stosunku do siebie pewien taki niedosyt tego, że nasza wiara taka jest, jaka jest. I tak ją oceniamy, i tak ją widzimy. Dlaczego tak wygląda? Dlaczego tak jest, bracia i siostry? Co spowodować powinno, żebym był zadowolony ze swojej wiary? W jakim kierunku powinienem postępować, aby ta moja wiara rosła? Więc to, co mówi nam Słowo Boże, jest tak bardzo wyraźne, tak bardzo jednoznaczne. Słuchanie, czytanie, rozważanie, studiowanie Słowa Bożego jest tym budulcem wiary człowieka. Amen. To jest ten właśnie budulec, słuchanie, rozważanie, czytanie, zagłębianie się w Słowo Boże. Przecież znamy, myślę, doskonale również to miejsce z Listu do Hebrajczyków, z 11 rozdziału, który mówi, że bez wiary człowiek nie może podobać się Bogu. Bez wiary człowiek nie może podobać się Bogu. 11 rozdział Listu do Hebrajczyków, a werset 6 to jest. I chciałbym go przeczytać dalej. 6 werset 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków. Pierwsza jego część stwierdza jednoznacznie, pokazuje na Boże upodobanie. Bez wiary podobać Bogu się nie można. A dalej mówi Słowo Boże, że ten bowiem, kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Bracia i siostry, jest tak, że mienimy się takim mianem ludzi wierzących, prawda? Mówimy wierzący i tak dzielimy świat, kategoryzujemy. Mówimy, że ludzie są wierzący albo są niewierzący, tak? To tak się układa do tego, żeśmy przywykli. Natomiast kiedy głębiej się troszeczkę w to zagłębimy, troszeczkę bardziej się zastanowimy, to ta wiara, bycie człowiekiem wierzącym, ona składa się z dwóch elementów. Ona składa się z dwóch elementów. Kiedy wyszlibyśmy na ulicę i pewnie nieraz też robiliśmy to, zauważamy, że bardzo wielu ludzi wierzy w Boga. Że bardzo wielu ludzi wierzy w Boga i kiedy byśmy powiedzieli, że są ludźmi niewierzącymi, z pewnością by się na nas obrazili. Moglibyśmy im wyrządzić przykrość, moglibyśmy im wyrządzić szkodę, bo przecież oni wierzą w Boga, w takiego samego Boga, jak i my wierzymy. Wierzą w Jezusa Chrystusa i mogliby pewnie jeszcze kilka rzeczy wymienić, które są wspólnym elementem wiary. Więc sama wiara w Boga nie jest jeszcze wystarczającym kryterium. Poszedłbym nieco dalej. do listu Jakuba, który mówi, że szatan również wierzy i drży. Aniołowie, demony również wierzą i drżą. Tak mówi Słowo Boże. Tak pokazuje nam wyraźnie. Więc jest to rodzaj, pewien rodzaj wiary, który nie jest pełnym obrazem wiary. Nie jest pełnym obrazem wiary, jakiej Pan Bóg oczekuje od człowieka. Jaki jest to obraz wiary? To jest właśnie to, co powinno i co charakteryzuje wierzące, prawdziwe dzieci Boże. To jest to, że wierzymy w Boga i to jest to, że wierzymy Bogu. To jest to, że wierzymy Bogu. I to właśnie drugie zagadnienie, ono już odnosi się do bardzo, bardzo wąskiej grupy ludzi. Wierzyć Bogu, zaufać Bogu, przyjąć to, co Pan Bóg mówi, to już niewielu ludzi tak jest do tego skłonnych, niewielu ludzi jest do tego gotowych. I ten 11 rozdział, 6 werset listu do Hebrajczyków, zwróćmy uwagę, mówi nam właśnie i pokazuje tą pełnię wiary, że kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje, to jest ten pierwszy warunek, uwierzyć, że On istnieje, ale jest jeszcze drugi i że nagradza tych, którzy Go szukają. Ten, kto przystępuje do Boga, możemy to dopowiedzieć, musi uwierzyć w to, że Bóg istnieje i musi uwierzyć w to, że Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. To jest ta część tego wersetu, to jest ten element właśnie brakujący, aby ta wiara była pełna. Uwierzyć Bogu, zaufać Bogu, zawierzyć Bogu, że Bóg nagradza tych, którzy Go szukają, że efektem mojej wiary jest właśnie to, że Bóg da mi nagrodę, to, że otrzymam od Boga nagrodę, to, że moja wiara znajdzie spełnienie. To jest właśnie to, co pokazuje nam Słowo Boże, kiedy mówi właśnie o wierze człowieka. Bracia i siostry, dlatego uważam właśnie, że naszym celem, celem naszego życia, celem naszej wiary jest to, aby podobać się Bogu. Celem naszego chrześcijańskiego życia jest to, aby podobać się Bogu. A zwróćmy uwagę, Słowo Boże mówi, że bez wiary Bogu podobać się nie możemy. Dlatego powinniśmy, bracia i siostry, niezależnie od tego, ile czasu znamy Boga, ile czasu za Nim chodzimy, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby bardziej i bardziej, z każdym dniem, ta moja wiara podobała się mojemu Bogu. Aby moja wiara rosła, aby ona była taką, jaką mój Pan pragnie widzieć w moim życiu. To jest właśnie naszym celem, aby Jemu się podobać. Więc dołóżmy wszelkich starań i uzmysłówmy sobie. Przemyślmy to, bracia i siostry, bardzo głęboko, co znaczy być człowiekiem wierzącym. Co tak naprawdę znaczy być człowiekiem wierzącym? Myślę, że już sobie powiedzieliśmy jedną rzecz. Nie wystarczy uwierzyć w to, co uczynił Pan Jezus. Nie wystarczy wierzyć tylko w to, że Bóg istnieje. Nie wystarczy to tylko. To jest absolutny fundament i podstawa, ale nie wystarczy. Musimy zrozumieć też, co znaczy poruszać się w wierze. Musimy też nauczyć się poruszać w wierze. Drugi list do Koryntian tak bardzo ciekawie opisuje apostoł Paweł w 5 rozdziale i w 7 wersecie, co to znaczy właśnie takie poruszanie się w wierze, co to znaczy chodzenie w wierze. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, przeczytajmy werset 7, mówi, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. W wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jako ludzie jesteśmy tak bardzo mocno przyzwyczajeni do tego, co widzą nasze oczy. Tak łatwo nam się do tego przekonać, tak łatwo nam w to uwierzyć, kiedy coś widzimy. Był przypadek, który doskonale znamy ze Słowa Bożego, apostoła Tomasza, który powiedział, jak nie zobaczę, to nie uwierzę. Jak nie włożę mojego palca w miejsce gwoździ, jak nie włożę mojej ręki w bok Pana Jezusa, nie uwierzę, że to jest On. Nie wierzył swoim braciom, nie wierzył tym najbliższym, nie wierzył tym apostołom, że to oni widzieli Jezusa i że oni razem z Nim przebywali. Mówi, jak nie zobaczę, to nie uwierzę. A Pan Jezus powiedział, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Chwała Panu Bogu, bracia i siostry, że my mogliśmy stać się tą częścią tego błogosławieństwa. Mogło przypaść ono nam w udziale, że nie widzieliśmy, ale w Niego głęboko wierzymy. Pielgrzymujemy, bracia i siostry, w wierze, a nie w oglądaniu. Nie widzieliśmy tego Bożego Królestwa. Nie widzieliśmy tego, jak tam wygląda to, co przygotował Pan Bóg dla tych, którzy Go miłują. Nie widzieliśmy, ale zostaliśmy poinformowani przez Słowo Boże. I wiarą przyjęliśmy, że to, co tutaj jest na tej ziemi, to nie jest nasz dom, że to nie jest nasza ojczyzna, bo nasza ojczyzna jest w niebie u naszego Pana. Chwała naszemu Bogu. Tam jest nasza ojczyzna, tam oczekujemy naszego Pana i Zbawiciela. Dlatego wiarą przenosimy się, wiarą pielgrzymujemy do tego miejsca, o którym możemy przeczytać jedynie ze stronic Słowa Bożego. To jest pierwsza myśl, która dotyczy wiary, którą sobie tak wynotowałem, że właśnie w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Że w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Druga rzecz to jest ta wiara, która została wzbudzona w naszych sercach. została wzbudzona na podstawie Słowa Bożego. Uczynił to nikt inny, jak tylko nasz Pan i Zbawiciel. Zostało nam coś niezwykle cennego darowane. I w liście do Hebrajczyków w rozdziale 12, a w wersecie 2, czytamy werset, który uwielbiam. Uwielbiam ten opis, który te określenia, te zwroty, które są użyte tutaj w stosunku do Pana Jezusa. 12 rozdział listu do Hebrajczyków, werset 2 mówi w taki wspaniały sposób, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Sprawca i dokończyciel wiary. Jedno z tłumaczeń, jakichś starszych tłumaczeń, zdaje się angielskich, taki ciekawy sposób przekłada ten werset, że Jezus jest tym, który dał impuls naszej wierze, który dał impuls właśnie do tego, żeby zaistniała wiara w naszych sercach. On to sprawił i On też dba o to i troszczy się, aby doprowadzić tą wiarę w naszych sercach do pełni. On jest tak szczerze zainteresowany, aby właśnie wiara w nas rozwijała się i osiągała tą pełnię, którą Pan Bóg dla nas przygotował, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Tego, który sprawił, tego, który wzbudził, tego, który dał ten bodziec, tego, który dał ten impuls, który zapalił właśnie w nas tą iskierkę, która spowodowała, że staliśmy się ludźmi wierzącymi. Z tego, że mogliśmy właśnie pójść za Jezusem Chrystusem i w Jego ręce się oddać. Następnie, kiedy mówimy o wierze, wiara jest tym, co powinniśmy nieustannie w sobie rozwijać. I myślę, że co do tego nie mamy najmniejszych wątpliwości. Powinniśmy wspinać się coraz wyższe i wyższe poziomy wiary. Nie wolno. Niedopuszczalne jest, aby pozostać cały czas na jednym i tym samym poziomie. Ale Słowo Boże mobilizuje nas, ale Słowo Boże do tego nas zachęca, abyśmy dalej i dalej w tej wierze wzrastali, abyśmy w niej pielgrzymowali, abyśmy w niej dochodzili i osiągali coraz wyższe poziomy. Jak to się odbywa? W bardzo prosty sposób, bracia i siostry. Otwórzmy drugi list apostoła Piotra i pierwszy rozdział i zobaczymy, jak tą wiarę można właśnie i powinno się podnosić. Na pewno znacie to miejsce doskonale z drugiego listu Piotra, pierwszy rozdział i werset 5, którym apostoł Piotr opisuje, czym nasza wiara powinna być uzupełniana, żeby nie była taka osamotniona, żeby nie była taka ogołocona, żeby nie była taka osieroconą wiarą samą w sobie i tylko dla samej siebie. Ale ta wiara powinna być uzupełniana o kolejne elementy. Jakie to są elementy? Czytamy w drugim liście Piotra, pierwszy rozdział od 5 wersetu po 7. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę. Apostoł Piotr pisze wyraźnie i jednoznacznie, dołóżcie wszelkich starań. Bracia i siostry, więc to nie jest coś, co dzieje się automatycznie, tak jak czasem jesteśmy przyzwyczajeni, tak jak może byśmy nawet tego bardzo chcieli, że to się samo z siebie bierze. Nie, Słowo Boże mówi, że aby uzupełniać wiarę, należy dołożyć ze swojej strony wszelkich starań. Należy dołożyć ze swojej strony wszelkich starań, żeby ona mogła właśnie się rozrastać, aby ona mogła wyglądać i osiągać tą pełnię, którą Pan Bóg dla nas przygotował. Dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę czym? Cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Widzimy, ile jeszcze mamy pracy, bracia i siostry. Jeszcze mamy trochę pracy przed nami, aby tą naszą wiarę uzupełnić, aby do tej naszej wiary dołożyć te kolejne elementy. To jest właśnie coś, co Słowo Boże nam wyznacza. Wyznacza cel, wyznacza zadanie, wyznacza kierunek, a my w naszym życiu powinniśmy właśnie nic innego, jak tylko to wprowadzać, jak tylko to realizować, jak tylko do tego dążyć, jak tylko dołożyć wszelkich właśnie starań, dołożyć wszelkich wysiłków. A wierzę, że Pan Bóg, kiedy zauważy w nas to pragnienie, kiedy zauważy w nas to dążenie, On, jak mówi Słowo Boże, chętnie współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Możemy liczyć na Jego pomoc, możemy liczyć na Jego wsparcie. Następnie, co bym chciał powiedzieć o wierze, to to, że wiara musi być pielęgnowana. Ona musi być właściwie odżywiana, że tak powiem, dokarmiana. Myślę, że wiecie, co mam na myśli. To jest właśnie dokarmianie Słowem Bożym, to jest karmienie się Słowem Bożym, to jest właśnie tym duchowym chlebem, spożywanie tego właśnie duchowego pokarmu, o którym samo Słowo Boże nam mówi. Nasza wiara następnie powinna być sprawdzana, testowana, doświadczana, wypróbowywana, szlifowana, umacniana. To są rzeczy, które może już tak trochę bardziej twardo, bardziej szorstko brzmią w naszych uszach. No wiara, coś pięknego, ale kiedy słyszymy doświadczanie wiary, ale kiedy słyszymy szlifowanie, ale kiedy słyszymy testowanie, ale kiedy słyszymy sprawdzanie, ale kiedy słyszymy wypróbowywanie, to my już wiemy, że to się zawsze z czymś wiąże, że to się zawsze z czymś wiąże. Coś, co musimy z siebie oddać. Coś, co musimy przejść. Coś, co nie jest zazwyczaj takie wygodne i przyjemne. Dlatego nie bójmy się, bracia i siostry, ale dążmy do tego. To się dzieje, jeśli to będzie miało miejsce. Cieszmy się i dziękujmy Panu Bogu, że kolejny element mojej wiary może być uzupełniony, że kolejny element mojej wiary, że może być dalej kształtowany, że może być dalej w tych cudownych dłoniach mojego Pana i Zbawiciela, że tak powiem, obrabiany. To jest łaska i to jest błogosławieństwo. I w drugim liście do Koryntian, w 13 rozdziale my czytamy, Słowo Boże zachęca nas, abyśmy sami siebie badali, abyśmy sami siebie właśnie też doświadczali. Drugi list do Koryntian, 13 rozdział, a werset 5 mówi nam tak. Poddawajcie samych siebie próbie. Czy trwacie w wierze? Doświadczajcie siebie. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba, żeście próby nie przeszli. Poddawajcie samych siebie próbie. Czy trwacie w wierze? Zwróćmy uwagę, Słowo Boże mówi i pokazuje nam, abyśmy też sami z siebie właśnie coś w tym kierunku robili. Czy my na pewno trwamy w wierze? Czy dalej idziemy? Czy na pewno idziemy tą prawidłową drogą, którą wytyczyło nam i wytycza Słowo Boże? Poddawajcie siebie próbie, czy trwacie w wierze? Doświadczajcie siebie. Doświadczajcie siebie. Wyraźnie nam Słowo Boże tutaj pokazuje. I jeszcze jedna myśl dotycząca wiary, to, że o wiarę trzeba zabiegać. Wiarę trzeba chronić, trzeba o nią walczyć. Myślę właśnie, wyobrażam sobie, że wiara jest jak taki diament, taki jeszcze może nieoszlifowany, który gdzieś trzeba właśnie, który ma niesamowitą wartość, który trzeba obrabiać, aby on te wszystkie, ta każda jego powierzchnia, aby była taka właśnie piękna, błyszcząca. To właśnie wiarę trzeba chronić, o nią trzeba dbać, o nią trzeba walczyć. Juda w swoim liście, w wersecie 3, powiedział takie słowa doskonale nam znane, że on napomina nas, abyśmy podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Abyśmy podjęli walkę o wiarę. Bracia i siostry, słowo walka to jest bardzo mocne słowo. Podjąć walkę o wiarę. Podjąć walkę o wiarę w swoim osobistym życiu. To jest coś, co wyznacza nam Słowo Boże. I w temacie jeszcze wiary. Ja podzieliłem tą swoją usługę na takie dwie części. Pierwsza to jest właśnie ta teoretyczna część, o której wspominamy te miejsca i te wersety, które pokazują nam, jaka wiara nasza być powinna, z jakich elementów się składać i co powinno w niej się znajdować. A za chwilę przejdziemy do takiego praktycznego właśnie wymiaru wiary i zobaczymy na podstawie jednego fragmentu Słowa Bożego, jak ona w praktyce wygląda, jak to było za czasów właśnie Pana Jezusa. Więc jeszcze jedna rzecz, na którą bym zwrócił uwagę w temacie wiary, to jest to, że z wiary musi coś wypływać. Że z wiary musi coś wypływać. Musi być jakiś efekt tej wiary. Musi mieć ona jakiś skutek. Coś, co jest zauważalne. Coś, co jest widoczne. Co powinno płynąć z naszej wiary? Uczynki. Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że powinny wypływać z naszej wiary uczynki. List Jakuba. Otwórzmy drugi rozdział listu Jakuba i przeczytajmy werset 26. List Jakuba, rozdział 2, a werset 26 mówi, bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Bracia i siostry, to jest właśnie, pokazuje nam Słowo Boże. Z wiary, z naszej wiary powinny wypływać uczynki. Ten fragment od wersetu 14 tak szeroko dosyć opisuje tutaj właśnie ten temat uczynków wypływających z wiary, będących efektem, będących skutkiem wiary. Ten fragment tak wyraźnie nam opisuje. Więc musimy mieć to głęboko na uwadze, że wiara bez uczynków jest martwa. A w liście do Galacjan z kolei czytamy w 5 rozdziale 6 wersecie, że wiara musi być czynna w miłości. Wiara musi być czynna w miłości. Nie można tego zaniedbać. Nie można o tym zapomnieć. To powinno właśnie być czynne. To powinno w nas żyć, aby ta nasza wiara właśnie, abyśmy nie dopuścili do tego, żeby ona obumierała. Kiedy brakuje uczynków, kiedy brakuje miłości, wiara zaczyna obumierać sama w sobie. Więc nie dopuśćmy, bracia i siostry, nie dopuśćmy i idźmy w tym kierunku, którym Słowo Boże nam wyznacza, do którego nas zachęca. Możemy zadać sobie pytanie, dobrze, no ale skąd to wszystko wziąć? Tyle elementów, jak ja o tym wszystkim mam zapamiętać? Tyle, to przynajmniej dzisiaj z 5 czy 6 punktów zostało wymienionych, jak to wszystko ogarnąć. Bracia i siostry, ja bym powiedział w taki sposób. Słowo, słowo, słowo i praktyka, praktyka, praktyka. Dwie rzeczy. Słowo Boże i praktyka. Zwróćmy uwagę. Kilka wersetów, które odczytywaliśmy, jakie tam towarzyszyły właśnie zwroty, kiedy była opisywana wiara. Dołóżcie starań, uzupełniajcie wiarę, poddawajcie siebie próbie, doświadczajcie siebie, podejmijcie walkę. Zwróćmy uwagę na tą dynamikę, która jest wymieniona właśnie, jaka ona tu towarzyszy przy życiu w wierze. Nie coś, co osiągnąłem raz i koniec, zadowoliłem się i uspokoiłem swoje sumienie i cieszę się, że kiedyś poznałem Pana. Nie, to nie wszystko. Słowo Boże właśnie pokazuje nam coś zupełnie innego. Dołóżcie starań, idźcie, uzupełniajcie, poddawajcie próbie, doświadczajcie, podejmijcie walkę. Cały czas coś tutaj się dzieje, cały czas coś tutaj jest życie po prostu. I to jest to przeciwieństwo wiary żywej do tej wiary martwej, którą niestety wielu ludzi właśnie posiada i którą niestety wielu ludzi żyje. To tyle, bracia i siostry, tytułem takiego wprowadzenia, rozwinięcia i zdefiniowania tego właśnie, jak wiara wyglądać powinna, czym jest wiara i w jakim kierunku powinniśmy wspólnie działać. A teraz chciałbym, abyśmy wspólnie popatrzyli na sprawcę i dokończyciela wiary. Na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj naszego Pana spotkamy ponownie nad morzem. Jak byłem tutaj ostatnim razem i to zupełnie tego, powiem wam, nie planowałem. Ani w ten sposób nawet nie myślałem. Ale jeśli pamiętacie, dzieliłem się wówczas takim fragmentem skoncentrowanym na uciszeniu burzy. Na tym, jak Pan Jezus uciszył burzę. On płynął wtedy w kierunku krainy Gerazyńczyków. Tam, aby uzdrowić, aby uwolnić opętanego człowieka. I tak sobie wziąłem ten fragment i popatrzyłem, kiedy to przygotowywałem, że widzę teraz Pana Jezusa, który wraca z tej krainy Gerazyńczyków, ponownie tam w okolice Kafarnaum i zatrzymuje się i naucza. Dla mnie to jakby taki ciąg, jakby przedłużenie tej myśli, o której wspomniałem na początku, zupełnie nie myślałem, aby w tym kierunku dalej iść i jeszcze rozwijać. No ale tak się stało, więc chciałem dalej, abyśmy ten wątek i tą myśl kontynuowali. Pan Jezus wrócił z krainy Gerazyńczyków, tam uwolnił opętanego człowieka, wrócił w swoje okolice i tam zaczyna nauczać. Tam nad morzem zebranych jest wokół Niego mnóstwo ludzi. Słowo Boże mówi, pokazuje, że otacza Go wielki tłum i nagle w tym tłumie pojawia się jeden człowiek. Pojawia się jeden człowiek, który ma ogromną potrzebę, który ma niesamowicie ważną potrzebę, ktoś, kto przeżywa osobisty dramat. On z tego całego tłumu nagle się wyłania i widzimy Go jako taką główną postać i Słowo Boże zaczyna nam pokazywać i koncentruje się już tylko praktycznie na tej postaci. To jest Jair. To jest Jair, który był przełożonym synagogi. Jair, którego historię, jestem przekonany, doskonale znamy. Którzy znamy doskonale ten dramat, który rozgrywał się w jego domu i to, z czym on przyszedł do Pana Jezusa. Pomyślałem sobie o tym, kim był Jair. Co znaczy, że był przełożonym synagogi? To znaczy, że był wierzącym w Boga Żydem. To znaczy, że miał poważanie, to znaczy, że miał autorytet, to znaczy, że on odpowiadał, zarządzał tym, co dzieje się właśnie w tej lokalnej synagodze. Jego przyjaciółmi, to siłą rzeczy coś naturalne jest, środowiskiem, w którym przebywał, byli faryzeusze, byli uczeni w piśmie, czyli raczej to środowisko, które nie było zbyt przychylne Panu Jezusowi. To nie byli ludzie, którzy cieszyli się z tego, co czynił i tego, co dokonywał Pan Jezus. Wręcz przeciwnie, na każdej rzeczy starali się i na każdym kroku Go na czymś pochwycić. To był właśnie Jair, który był przełożonym tej synagogi, był w jakiś sposób jej zarządcą. No i wywodził się, przebywał pośród tej opcji, która nie była zbyt przychylna Panu Jezusowi. Ale Jair coś dostrzegł w Jezusie. Ale Jair coś dostrzegł w Jezusie, coś, co pozwoliło mu pozbyć się jakichkolwiek uprzedzeń. I zdobył się też na coś niezwykle niepopularnego. Otwórzmy Ewangelię Marka, 5 rozdział. Przeczytajmy 3 wersety na początek z Ewangelii Marka, 5 rozdziału, werset 21, 22 i 23. A gdy się Jezus znowu przeprawił w łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do Niego, a on był nad morzem. O tym już wspomniałem. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a ujrzawszy go, przypadł mu do nóg i błagał go usilnie, mówiąc: córeczka moja, kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. Bracia i siostry, tutaj się zatrzymajmy w tym momencie. Widzimy jeszcze raz to mnóstwo ludzi, ten tłum, który otacza Pana Jezusa i ten tłum, przez który przedziera się Jair ze swoją prośbą. Ten tłum, przez który przebija się właśnie Jair, który przerywa to nauczanie Pana Jezusa. Pan Jezus przebywał z ludźmi, ludzie się zeszli, On nauczał tłumy. Jair, nie patrząc na nic, dochodzi do Pana Jezusa, staje przed Nim i nie zwracając uwagi na nikogo i na nic, nie patrząc to, jakie on zajmuje miejsce, kim on jest w całym tym wszystkim, tej synagodze, nie patrzy na nic. On po prostu idzie do Jezusa, ale nie tylko prosto idzie do Jezusa, ale zwróćmy uwagę, on pada Jemu do nóg. On pada Jemu do nóg. Na oczach tych wszystkich ludzi rozgrywa się ta sytuacja. Jair pada do nóg Jezusa i błaga Go, mówi: Jezusie, córeczka moja kona, przyjdź, połóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. Mnie bardzo ujmuje ta historia, bardzo mnie ujmuje ta sytuacja. Ma dwunastoletnią córeczkę, która jest bardzo, bardzo, ale to bardzo bliska śmierci i doskonale Jair sobie z tego zdaje sprawę. Pomyślałem sobie, bracia i siostry, że są w życiu takie momenty, że są w życiu ludzi, w życiu naszym były... Może są, a może będą takie momenty, kiedy wszystko, czym żyjemy, przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, jakąkolwiek wartość. To, kim jesteśmy, to, co umiemy, to, co posiadamy, to, jakie mamy stopnie naukowe, to, jaką zajmujemy pozycję w pracy, w zborze, w społeczeństwie. Są takie sytuacje, kiedy to nie ma zupełnie najmniejszego znaczenia. Kiedy nie jest ważne, co inni o nas pomyślą, jak nas ocenią. Są takie sytuacje w życiu, są takie momenty. Niestety są. Niestety ich doświadczamy. I to jest dla mnie ważne i to jest dla mnie lekcja, że przyjść do Jezusa ponad wszystko, że to nie ważne jest to wszystko. Kiedy mam problem, powinienem przyjść do Jezusa i zrobić wszystko, żeby On odpowiedział i rozwiązał ten mój problem. Jezu, Jair o tym wszystkim właśnie też zapomniał i publicznie, nie bacząc na nikogo, nie bacząc, czy będą jakieś konsekwencje tego, czy nie, on po prostu przyszedł i zaprosił Pana Jezusa do swojego domu. Jak Go zaprosił? Klęcząc przed Nim, będąc właśnie w takiej pozycji przed Nim. Padł Mu do nóg, mówi Słowo Boże, i prosi, i błaga, przyjdź. Zastanawia mnie też przy tej okazji taka myśl, którą chcę się z Wami podzielić, że tak sobie myślę, a gdyby Jair tylko stał gdzieś z daleka, był jakimś tylko elementem tego tłumu, był jakąś jego cząstką i tam sobie wzdychał do Pana Jezusa, czy spotkałoby go to, co go spotkało, czy nie. Zacząłem tak sobie dywagować, zacząłem tak się nad tym zastanawiać i pomyślałem sobie, że nieraz w zborach naszych są czynione wezwania do modlitwy. I z jakichś powodów tłumaczymy sobie, że przecież Pan Bóg też słyszy mnie tam, gdzie stoję. Absolutnie co do tego nie mam żadnych wątpliwości i myślę, że nikt z nas nie ma, że Pan Bóg słyszy nasze modlitwy gdziekolwiek jesteśmy. Nie musimy być w zborze, ale też i w swoich domach i gdziekolwiek się znajdujemy. Ale bracia i siostry, zwróćmy uwagę, że jest coś szczególnego i Biblia opisuje przynajmniej kilka takich przypadków, kiedy spośród tego tłumu ludzie wychodzili do Jezusa. Kiedy wychodzili w taki szczególny sposób, taką determinacją wychodzili i przedstawiali swoją prośbę Jezusowi. Kiedy wołał taki właśnie ślepy żebrak, kiedy usłyszał, że Jezus przechodzi drogą tam koło Jerycha, on zaczął wołać i głośniej, aż Pan Jezus się zatrzymał specjalnie właśnie dla niego. Kiedy on by siedział cicho, kiedy tłum by przeszedł, pomimo że miał pragnienie i chciał być uzdrowiony, czy by został? Mam co do tego pewne wątpliwości. Podobnie i tutaj w przypadku Jaira. Gdyby nie ta jego determinacja, gdyby nie to jego właśnie takie usilne dążenie, czy to by się wydarzyło? Możemy nad tym się zastanawiać, ale ja myślę sobie, że skoro Biblia pokazuje nam kilka takich przypadków, czy tej Syrofenicjanki, która wbrew wszystkiemu i tego, że Pan Jezus nie tak bardzo chętnie chciał uwolnić jej dziecko, to jednak ona natarczywie i osiągnęła swój cel. Ona wyszła, pomimo że nie był to ten czas, to ją nie interesowało. Przyszłam do Jezusa i nie wyjdę stąd, dopóki mi Panie nie pobłogosławisz, dopóki mi nie pomożesz, dopóki nie uzdrowisz mojego dziecka. To jest właśnie ta determinacja, której myślę, że czasem w naszym życiu, bracia i siostry, wybaczcie, że to powiem, ale wydaje mi się, że czasem nam tego właśnie brakuje. Że czasem nam tego brakuje, że tak się uspokajamy, tak sobie ten i tak czekamy, czekamy, a można by może zupełnie inaczej. A może Pan Bóg oczekuje takiego aktu wiary, takiego wyjścia, takiego może uniżenia dla niektórych właśnie, takiego poniżenia się, że tak powiem. Nie wiem, bo nie widzę w tym jakoś wielkiego problemu, żeby wyjść i prosić, ale czasem ten hamulec gdzieś jest, ten hamulec gdzieś czasem pozostaje. Może czasem to jest jakąś przeszkodą? Nie wiem, rozsądźcie sami, rozważcie. Dlatego wracając do tej historii, na ten pierwszy plan nagle z tego tłumu ludzi, którzy otaczali Pana Jezusa, wysuwa się Jair. Cały tłum staje się już tylko tłem w tym momencie. Jest ten dramat, który Jair przeżywa, któremu Jezus i tylko Jezus może zapobiec. Tylko Jezus może temu zapobiec. Jair ma plan. Jair ma plan. Mówi do Pana Jezusa: Panie, przyjdź, połóż na nią ręce, a będzie żyła. Tak jak to wielu z nas niejednokrotnie, kiedy modlimy się o coś, mamy plan, mamy konkretnie, jak Pan Bóg ma to zrobić. No Pan Jezus tutaj nie posłuchał go do końca, ale zrobił troszeczkę inaczej, Ale Jair tak utożsamiał sobie, że przyjdzie Pan Jezus, położy ręce, dziecko będzie żyło. Jak się stało, za moment sobie to też przypomnimy. Tak niewiele do zrobienia, tylko przyjdź, Panie, przyjdź do mojego domu. Jezus rusza. Idzie razem z Jairem i cały ten tłum, Słowo Boże mówi, pokazuje w 24 werset i poszedł z nim i szedł za nim wielki tłum i napierali na niego. Czyli ruszył cały ten tłum, poszedł też za Jezusem. Zapewne ciekawy, jak to się wszystko skończy, jak to się wszystko będzie dalej wyglądało. Starałem się sobie, bracia i siostry, wyobrazić Jaira, co on musiał czuć. To kołaczące serce, ja przyznam się, nie lubię wchodzić i głębiej nawet w postać wczuwać się akurat w takich sytuacjach, co musiał on czuć jako rodzic umierającego dziecka, 12-letniej córeczki. Co musiał on czuć i jak to jego serce, te wszystkie myśli, które musiały przebiegać, to jest niewyobrażalne. I ja nie lubię takich wyobrażeń, chociaż bardzo lubię wczuwać się w postacie biblijne i myśleć właśnie, co one czują, ale to jest dla mnie za trudne. To odsuwam ja jak najdalej. No i szli. I jedna myśl zapewne, która mu towarzyszyła, jak najszybciej być z Panem Jezusem, jak najszybciej tam dotrzeć. Ale Pan Jezus, jak widzimy, jakoś niespecjalnie się jakby spieszył. On się nigdy nie spieszył. Kiedy Łazarz był chory, kiedy dowiedział się Pan Jezus, że Łazarz choruje, to zamierzył pójść do Niego. Zamierzał do Niego się udać, ale poczekał jeszcze 2 dni, aż Łazarz umarł. I wtedy powiedział: idę zbudzić Łazarza. Idę zbudzić Łazarza. Łazarz już nie żył. A Pan Jezus celowo opóźnił, ale miał cel. Ale on miał myśl. Poszedł go zbudzić ze snu. Halleluja, bracia i siostry. Poszedł go obudzić. Poszedł obudzić Łazarza. Pan Jezus nigdy się nie śpieszył, ale zwróćmy uwagę, ale też nigdy się nie spóźnił. Nigdy się nie spóźnił na potrzebę człowieka. To jest jedna z najwspanialszych prawd o Panu Jezusie. On nie musiał biegać, on nie musiał gonić, ale on nigdy się właśnie nie spóźnił z niczym. W oczach ludzkich tak i owszem, ale nie w jego oczach. Podobnie i tutaj. Idą w tłumie i nagle ktoś w tym tłumie zaczyna się przedzierać. Nagle kolejna osoba, nagle kolejna historia, którą możemy tutaj przeczytać, bo przez ten tłum przebija się jedna osoba, która ma tylko jeden cel: dotknąć się kraju szaty Jezusa. Biegnie, idzie z takim nastawieniem, tylko się dotknąć. Była to kobieta, która cierpiała na tą chorobę, która cierpiała na krwotok, która od 12 lat nie mogła sobie z chorobą poradzić. Wszystko, co miała, wszystko, co posiadała, wydała na lekarzy. Nikt jej nie pomógł. Już ona nie miała nic. Ona nie miała nic, a jedyne, co posiadała, to była właśnie wiara. Wiara w to, że jest ktoś, kto może ją uzdrowić. I ona z tą wiarą przyszła i w tym tłumie się znalazła i pomyślała sobie: nie będę Panu Jezusowi tego jego czasu zawracać. Ja tylko dotknę się jego szaty. Ja tylko dotknę się jego szaty i będę uzdrowiona. I została, bracia i siostry? I została, chwała Bogu. To właśnie ta jej wiara została nagrodzona, bracia i siostry. To jest, co chciałbym właśnie podkreślić, co czytaliśmy w liście do Hebrajczyków, że kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że Bóg istnieje. I druga część, jak brzmiała, że nagradza tych, którzy Go szukają. To właśnie mówi Słowo Boże. Zobaczmy, jaka cudowna nagroda spotkała tą osobę, która z wiarą przyszła i dotknęła tego kraju szaty Pana Jezusa. I w 30 wersecie my czytamy, że Jezus, poznawszy, że ktoś się Jego dotknął, że moc z Niego uszła, zapytał, postawił to pytanie, kto dotknął moich szat? Uczniowie odpowiadają, Panie, tyle ludzi jest dookoła Ciebie, każdy się Ciebie dotyka, przecież każdy dotyka, nie jest możliwością określić. Ale Pan Jezus dalej dociekliwie, wnikliwie zaczyna właśnie dochodzić do tego, kto się mnie dotknął. Pyta się, kto się mnie dotknął, spojrzał w koło, aby ujrzeć tą, która się Jego dotknęła. Bracia i siostry, ale w domu Jaira cały czas rozgrywa się dramat, ale w domu Jaira cały czas liczą się minuty, żeby nie powiedzieć sekundy, a Pan Jezus staje, Pan Jezus zaczyna szukać, Pan Jezus zaczyna rozmawiać, kto się Go teraz dotknął, dlaczego On nie idzie, dlaczego On nie idzie. Jair stoi obok Niego, to jest to, co opisuje nam Słowo Boże. Wtedy przychodzi, kiedy Pan Jezus ponawia to pytanie, ujawnia się ta niewiasta, ujawnia się ta kobieta, która upada przed Panem Jezusem, wyznaje całą prawdę. Wtedy Pan Jezus do niej mówi w 34 wersecie, On odrzekł jej, córko, wiara Twoja uzdrowiła Cię, idź w pokoju. Wiara Twoja uzdrowiła Cię, idź w pokoju, bądź uleczona z dolegliwości swojej. To jest ta łaska, której doświadczyła. Pan Jezus publicznie pokazuje właśnie, wskazuje na wiarę tej osoby. Bracia i siostry, 2000 lat czytamy w Ewangelii i pokolenia, które były przed nami tą historię, na podstawie wiary tej kobiety, która wszystko straciła, nic już nie miała, a przyszła do Pana Jezusa. Zobaczmy, jak wielce uhonorowana została jej wiara. Ile pokoleń, ile z nas może uczyć się właśnie wiary, z tej wiary prostej kobiety. Ile z nas może się właśnie uczyć wiary, jak przychodzi do Pana Jezusa, choćby dotknę kraju Jego szaty. Córko, wiara Twoja uzdrowiła Cię. Idź w pokoju, mówi Pan Jezus. To jest wiara ze słuchania. Usłyszała o Panu Jezusie. Została wzbudzona w jej sercu wiara. Ta wiara spowodowała konkretny czyn. Poszła, pójdę, dotknę szaty. A to dotknięcie z wiarą spowodowało jej uzdrowienie. Spowodowało jej uzdrowienie. Ale tak jak wspomniałem, Pan Jezus się zatrzymał, a obok przecież czekał Jair na wyjaśnienie, na pomoc w swojej sprawie. Upływały te bezcenne minuty, kiedy miało się to wydarzyć. Natomiast kiedy Pan Jezus mówił jeszcze do tej kobiety, w 35 werset przychodzi tragiczna i dramatyczna wieść. Niesie najtragiczniejszą wieść dla rodzica, jaką rodzic może usłyszeć w swoim życiu. I Jair to słyszy. Gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli, córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Bracia i siostry, coś najtragiczniejszego. Już po wszystkim świat się zatrzymał. Nie chcę sobie wyobrażać nawet tego, co Jair musiał czuć w tym momencie, jak te strzały po prostu przeszywały jego serce i zapewne jedyną rzeczą, jaką sobie życzył, to samemu umrzeć i o tym nie myśleć. To tak rodzice zazwyczaj właśnie reagują. Ale usłyszał poradę od swoich bliskich, od swoich domowników. Po co jeszcze trudzisz nauczyciela? Po co jeszcze trudzisz? Wszystko się już skończyło. Bracia i siostry, i sobie tak tutaj pomyślałem, tak na marginesie, ile razy my czasem słyszymy, że już coś nie ma sensu, że jakaś modlitwa nie ma sensu, że tyle czasu minęło, nie ma żadnej odpowiedzi, po co ty jeszcze trudzisz siebie, po co jeszcze zbór angażujesz do tej modlitwy? Czy to są podszepty, czy to jest głos Ducha Świętego, który mówi, czy raczej Bożego przeciwnika? Czyli to jest głos, który tak mówi, po co jeszcze trudzisz nauczyciela? Po co zajmujesz czas zborowi? Po co ty się modlisz? Po co o Panu Bogu, skoro widzisz, że On nie odpowiada? Po co jeszcze trudzisz? Czy rzeczywiście tak jest? Pamiętajmy i popatrzmy na tą sytuację, że Pan Jezus się nie spieszył. Pan Jezus miał określony i wyznaczony czas i On się nie spóźnił, bracia i siostry. Chociaż wszyscy uważali, że się spóźnił. Chociaż wszyscy Go nawet, kiedy przyszedł, wyśmiali z tego, co powiedział. Za chwilę o tym przeczytamy i za chwilę do tego dojdziemy. Tak sobie pomyślałem, ile razy daje się słyszeć takie właśnie rady. Daj sobie spokój, to nie ma sensu, nie truć już nauczyciela. Są ważniejsze sprawy. Czasem ten głos daje się słyszeć, bracia i siostry. Ale popatrzmy, obok stoi Pan Jezus, obok Jaira stoi Pan Jezus. On słyszy, ten dramat rozgrywa się już teraz w jego sercu, ale obok stoi Pan Jezus, który zwraca się do Jaira, który słyszy to wszystko. I w 36 wersecie czytamy, mówi do przełożonego synagogi, nie bój się, tylko wierz. Bracia i siostry, to słowo, ten fragment, nie bój się, tylko wierz, wziąłem sobie, napisałem takimi dużymi literami. Napisałem sobie, kiedy czytałem tą historię, przypominałem sobie, tak dotknął się on mojego serca. To była taka myśl, która od kilku tygodni chodzi za mną. Nie bój się, tylko wierz. To tak uniwersalne słowo, które uważam powinno być tak głęboko wyryte w naszych sercach. No, nie wiem, gdzieś na ścianach naszych domów, to coś, co powinno nam towarzyszyć nieustannie w naszym życiu. Nie bój się, tylko wierz, bo jest tyle okoliczności, bo jest tyle sytuacji w naszym życiu, kiedy to ma niesamowite właśnie zastosowanie, kiedy możemy właśnie wtedy usłyszeć to słowo, ten głos Ducha Świętego, który mówi w nas właśnie, nie bój się, tylko wierz, nie ten głos, który mówi, nie truć już nauczyciela. Dwa głosy, które słyszał Jair, ale obok słyszy głos Jezusa, który mówi tak prosto do niego, takim prostym zwrotem się zwraca, nie bój się, tylko wierz, Jairze, nic się nie skończyło, Jairze, prowadź dalej, jestem z tobą, idę do twojego domu. I poszli, i ruszyli, i poszli do domu. Wchodzą do domu Jaira, słyszą tam lament i płacz i zawodzenie. Dziecko umarło, wszyscy to potwierdzili, wszyscy byli tutaj co do tego zgodni, ale przyszedł Pan Jezus i mówi, że czemu płaczecie? Przecież dziecię nie umarło, ale śpi, 39 werset. Nie umarło, ale śpi. I mówi Słowo Boże, jeszcze w tej całej dramatycznej sytuacji wyśmiali Pana Jezusa. Co On mówi? Skąd On wie? Przecież my wiemy lepiej. Przecież my wiemy doskonalej. Przecież my tutaj jesteśmy. Co On wie? Przychodzi z zewnątrz. Co On może wiedzieć? Dziecię nie umarło, tylko śpi. I za chwilę okazało się to, co uczynił Pan Jezus. W 42 wersecie napisane, że wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt. Przed chwilą się z Niego wyśmiewali, ale za chwilę wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt. Bracia i siostry, Pan Jezus podszedł do dziewczynki, ujął ją za rękę. Nie kładł na niej rąk, tak jak Jair sobie wyobrażał, ale Pan Jezus po prostu wziął ją za rękę i powiedział, Talita kumi, dziewczynko, mówię ci, wstań. I wrócił duch do niej, dziewczynka wstała. I dziewczynka wstała, została cudownie właśnie wskrzeszona. Chwała naszemu Bogu. To jest cudowny właśnie taki opis tego, jak wiara i wytrwałość też jej ojca. Ta determinacja ojca, zobaczmy, do czego doprowadziła. Ona nie była, ona nie modliła się sama za sobą. Ona nie jest tu pokazana sama za siebie, ale właśnie jej ojciec, jak wiele pomogła właśnie w tej sytuacji. To, że on był taki właśnie zdesperowany, to, że był taki zdeterminowany, to, że przestał myśleć o tym, kim on jest, co może to być, co inni o nim pomyślą, ale pomyślał, miał jedną rzecz tylko właśnie, która mu przyświecała, przyjdę do Jezusa Chrystusa, przyjdę do samego Pana i padnę mu do nóg i go mu zawołam do niego i zaproszę go do mojego domu. I był ten moment, kiedy wydawało się, że wszystko już na próżno, był ten moment, kiedy wydawało się, że wszystkiemu jest koniec, ale dalej szedł, ale dalej stał przy nim Jezus i mówi, nie bój się, Jairze, nie bój się, tylko wierz. To jest taka wielka łaska, bracia i siostry. Zwróćmy uwagę, jak wiele może właśnie wiara, jak wiara może być cudownie i w wspaniały sposób nagrodzona. Dlatego, drogie siostry i drodzy bracia, kiedykolwiek znajdziemy się w takim trudnym położeniu, w takim, wydawałoby się, beznadziejnym położeniu, beznadziejnym, ale według ludzi, ale nie według Boga, kiedy przyjdą takie sytuacje, to chciałbym powiedzieć, nie rezygnujmy, to chciałbym zachęcić, wierzmy do końca, nie poddawajmy się zwątpieniu, nie poddawajmy się zniechęceniu, ale walczmy o wiarę, walczmy do końca i nie pozwólmy, aby te lęki, obawy nami owładnęły. Niech owładnie nami święte Boże Słowo, niech ono nami zawładnie. Spójrzmy na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Czytaliśmy to słowo, niech ono ma praktyczne zastosowanie w życiu. Spójrz na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, aby dokończył, aby cię doprowadził właśnie do tego momentu. Psalm 34, werset 6 mówi, spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i oblicza wasze nie okryją się wstydem. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie. Myślę, że w naszym życiu nie brakuje takich trudnych sytuacji. Takich, które po ludzku są nie do rozwiązania. Takich, które są nie do przejścia. Takich, które wydają się, że są nie do uniesienia, nie do udźwignięcia. Jak wielu ludzi, którzy nie mają Boga, popadają w różnego rodzaju depresje, załamania nerwowe, bo nie mają do kogo się zwrócić, bo nie widzą ratunku, bo nie widzą wyjścia z sytuacji, szukają terapeutów, psychologów, kogoś, kto im pozwoli w ogóle w jakiś sposób normalnie żyć, bo nie widzą w ogóle celu i sensu. Już nie mówiąc o tym, jak wielu postanawia zakończyć ze swoim życiem, bo nie widzą rozwiązania. Bracia i siostry, ale zwróćmy my uwagę. Ludzie tracą pracę, tracą zdrowie, zapadają na nieuleczalne choroby, tracą bliskich. Nie ma kto przy nich stanąć. Nie ma kto przy nich stanąć. Jaki to dramat nie mieć obok siebie Jezusa. Myślę sobie, jaki to jest dramat dla człowieka nie mieć obok siebie Jezusa. Nie mieć do kogo się zwrócić o pomoc. Nie mieć po swojej stronie tego, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Jaka to jest rozpacz. Dlatego jeśli znasz Jezusa, jeśli jest twoim Panem i Zbawicielem, kiedykolwiek przyjdzie w twoim życiu taki czas, o którym chciałbyś jak najszybciej zapomnieć, chciałbyś, aby jak najszybciej przeminął, aby jak najdalej go odsunąć od siebie, to nie zapomnij, że jest Jezus. Jezus, który ciebie kocha. Jezus, który kocha ciebie bardziej niż własne życie, bo On oddał swoje życie właśnie za mnie i za ciebie, bracie i siostro. Jest ten Jezus, który tak bardzo nas kocha, który tak się za nas poświęcił. Nie traćmy nadziei, nie traćmy wiary, spójrzmy na Jezusa. Nie bójmy się, tylko wierzmy. Niech ta myśl głęboko zagości w naszych sercach. Zaufajmy z głębi serca naszemu Panu, a wierzę, że On wesprze nas swoją prawicą. Wierzę w to bardzo głęboko, bo jeśli nie Jezus, bracia i siostry, to kto? Bo jeśli nie Jezus, to kto? To nasza siła, nasza moc, nasze takie oddanie się właśnie Bogu, ono płynie z zaufania Panu. Ono płynie z zaufania Panu. Jest taki wspaniały fragment w Księdze Izajasza w 40 rozdziale, że ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Więc tu pochodzi, tu jest źródło naszej siły. I na zakończenie chciałbym przytoczyć jeden werset. Jeszcze jeden werset. To dzisiaj kilka takich dla mnie złotych wersetów z tych ostatnich dni i tygodni. I ten werset jest też jednym z nich, który głęboko żyje. 18 psalm. Powiem wam szczerze, nigdy nie zwróciłem na niego uwagi. Czytałem psalm 18 bardzo wiele razy. Jest dosyć długi psalm. I nigdy na ten werset nie zwróciłem najmniejszej uwagi. Dopiero w ostatnim czasie, kiedy go przeczytałem, po prostu dla mnie to odkrycie. Może wy go znacie, być może go znacie. Ja go nie znałem, pomimo że od tylu lat czytam Biblię i psalmy nie są mi przecież obce. 18 psalm, a werset 30. To jest werset, który głęboko, głęboko wbił się w moją duszę i zapadł w moim sercu. 30 werset 18 psalmu mówi: gdyż z Tobą rozbijam drużynę, a z Bogiem moim przesadzam mur. Przeczytałem sobie ten werset w takim nowym tłumaczeniu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, który brzmi jeszcze dosadniej i pozwolę sobie, bracia i siostry, wam zacytować w tym nowym tłumaczeniu. Dzięki Tobie mogę rozbić całą wrogą drużynę, z moim Bogiem pokonam każdy mur. Tak sobie to wziąłem głęboko do serca. Z moim Bogiem pokonam każdy mur. Co by się nie wydarzyło w naszym życiu? Uważam, twierdzę na podstawie Słowa Bożego, że nie ma tak wysokiego muru w naszym życiu, którego moglibyśmy nie pokonać z naszym Bogiem. Kiedy trzeba, to będziemy się wspinać, ale kiedy trzeba, to Pan doda nam skrzydeł i przelecimy i przeniesie nas jak właśnie orły nad tymi właśnie trudnościami i przeszkodami. Z moim Bogiem, i pisał Dawid o tym, z Bogiem moim przesadzam mur. Z moim Bogiem pokonam każdy mur, bracia i siostry. Chciałem tymi słowami zachęcić was i samego siebie do tego, abyśmy z jeszcze większą ufnością właśnie szli za naszym Panem, z jeszcze większą ufnością właśnie do Niego, abyśmy nie zatrzymywali się, abyśmy nie rezygnowali, ale całym swoim sercem, całym swoim życiem podążali za naszym Panem i aby nasza wiara obfitowała. Tego życzę wam z głębi serca. Niech Pan Bóg wszystkich was, a mnie razem z wami błogosławi. Niech nam dopomoże w tym kształtowaniu naszej wiary, w tym pielgrzymowaniu w wierze, abyśmy właśnie takimi byli, jakimi Pan Bóg nas oczekuje. Skłonimy nasze kolana i również w naszej modlitwie chcielibyśmy z naszym Panem jeszcze porozmawiać na temat tego, co słyszeliśmy. Może jest w naszych sercach właśnie jakiś taki temat, z którym sobie nie możemy poradzić. Powiedzmy o to, módlmy się o to, wołajmy, zabiegajmy przed Bożym obliczem, a Pan jest łaskawy, Pan jest dobry i miłosierny i niech nas wszystkich błogosławi i Jemu niech płynie chwała. Amen.